Ela rozpoczęła to nasze spotkanie fragmentem, który podkreślał to, że Bóg daje mądrość. Bóg daje mądrość. Ale daje tę mądrość, pokazując nam, w jaki sposób pewne rzeczy wiążą się ze sobą, w jakich ramach. On rysuje obraz, który ma być dla nas wizją, inspiracją, który ma nas krok po kroku prowadzić. I tymi ramami, tym kontekstem, który nadaje znaczenie wszystkim koncepcjom, wszystkim fragmentom w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, jest obraz nowego stworzenia. Zwróćcie proszę uwagę, że po to, żeby móc funkcjonować, każdy z nas na czymś się koncentruje i wycina całą gamę bodźców i informacji wizualnych, które do nas docierają, tak? Wizualnych akurat jako przykład, ale jakichkolwiek informacji po to, żeby nie być przebodźcowanym, żeby nas to nie sparaliżowało, żebym był w stanie iść do przodu, ja muszę widzieć to, co jest mi potrzebne do tego, żeby zrobić następny krok. Jest taki bardzo ciekawy eksperyment, zachęcam was do tego, poszukajcie to sobie na YouTubie, Niewidzialny goryl, nie wiem, czy kiedyś spotkaliście się z takim eksperymentem psychologicznym, rewelacja, rewelacja. A trochę wam, kurczę, zaspoileruję, tak, ten eksperyment, ale potrzebuję go jako przykładu, bo tam jest niesamowicie ważna lekcja dla nas, o której warto jest pamiętać. Także jak wpiszesz sobie na YouTubie eksperyment Niewidzialny goryl, zobaczysz, co ci wyjdzie. Eksperyment polega na tym, że masz dwie drużyny w kadrze. Dwie drużyny. Jedna jest ubrana na biało, druga jest ubrana na czarno. I te drużyny kozłują piłkę. Czarna drużyna ma swoją piłkę, biała drużyna ma swoją piłkę. Tak? Kozłują tą piłkę, podają sobie tę piłkę. Taka ćwiczenie z koszykówki. Zadanie polega na tym, żebyś była w stanie policzyć, ile razy biała drużyna poda sobie piłkę. Żebyś był w stanie skoncentrować się na tym, co się dzieje w kadrze i żebyś był w stanie policzyć ilość podań. No i eksperyment się zaczyna, tak? Czarni kozłują piłkę, biali kozłują piłkę, tak? I piłka jest podawana. A czarni czarnym, biali białym. I liczysz. Eksperyment się kończy, tak? Teraz jest pytanie, ile było tych podań. Jeżeli się dobrze skoncentrowałeś, nie masz problemów, żeby podać właściwą liczbę podań. Tylko że teraz pojawia się takie pytanie. Czy ty widziałeś goryla, który przeszedł przez tę scenę? I bardzo wielu ludzi nie jest w stanie go zauważyć. No to jest goryl, który się przesuwa przez ten kadr, staje, bije się w piersi, idzie dalej, ale ty go nie widzisz. Dlaczego? Tam jest, ten eksperyment pokazał bardzo ciekawą zasadę psychologiczną. Koncentrujesz się na tym, co jest ci potrzebne, żebyś wykonała swoje zadanie. Jeżeli twoim zadaniem jest liczyć podania piłki w drużynie białych, nie widzisz tego, i teraz jest istotna kwestia, nie widzisz tego, co zakłóca ci twoje pole widzenia. Gdyby ten goryl przeszedł przez ten kadr w taki sposób, że on w pewnym momencie przesłoniłby podawaną piłkę, zauważyłbyś go. Bo goryl byłby przeszkodą dla wykonania zadania. Ale ten goryl się tak przesuwa, tak, taka jest choreografia jego ruchów, żeby nigdy nie wejść w wizualny konflikt z drużyną białych, która podaje sobie piłkę. Zawsze jesteś w stanie widzieć piłkę w jasny sposób. Jesteś w stanie liczyć te podania i nic ci nie przesłania tego zadania. Cała reszta jest dla ciebie nieistotna, staje się dla ciebie niewidzialna. Niesamowity eksperyment. Niesamowity eksperyment. Ten psycholog w kilku różnych wariantach wypróbowywał jeszcze zawsze ta sama lekcja z tych eksperymentów wypływała. Teraz, to czego nas uczy ten eksperyment, jeżeli chodzi o nasz sposób funkcjonowania, to jest taka konstrukcja naszego mózgu, która jest nastawiona na pragmatyzm. W co celujesz, na czym się koncentrujesz, to będzie filtr, który odetnie pewne informacje, które uznasz za nieistotne dla siebie i przepuści ci informacje, których będziesz potrzebował, będziesz potrzebowała, żeby być w stanie takie zadanie wykonać. Teraz. Oczywiście, tak jak w przypadku tego goryla, bo to może być groźny goryl, tak? Niezauważenie tego goryla może skutkować w bardzo nieprzyjemny sposób dla ciebie, jakimiś efektami. Zwróćcie proszę uwagę, że bardzo często to, co my robimy, to całe bogactwo Biblii, w zależności od tego, w co celujemy, do czego zmierzamy, my szukamy uproszczeń. Szukamy takich, budujemy modele, podobnie w nauce, tak? Budujemy modele, które są oparte na uproszczeniach, to są pewne paradygmaty, pewne wzorce, które porządkują nam rzeczywistość. Wszystko inne, co nie jest istotne, zaczyna nam umykać, znikać z pola widzenia. Jak długo jesteśmy w stanie pracować w obrębie starego modelu, starego paradygmatu, no tak długo go reformujemy, próbujemy jeszcze go dostosować, chyba że ilość nowych danych będzie tak przytłaczająca, że stary model, stare naczynie nie jest w stanie już tego pomieścić. Tak? Wtedy mamy do czynienia z rewolucją naukową. Wtedy mamy do czynienia z jakimś dużym przewrotem, który jest związany z zamianą paradygmatów. Co jest stare, odchodzi do lamusa, na to miejsce wprowadzamy nowy model, nowy wzorzec, nowy paradygmat. Podobnie się dzieje z nami, kiedy czytamy Biblię. Również, żeby być w stanie uporządkować sobie mnóstwo informacji, które do nas docierają, musimy sięgać po jakieś uproszczenia. Musimy budować pewne modele, budujemy pewne koncepcje. One się jakoś ze sobą wiążą i dają nam w miarę zrozumiałą całość. Natomiast my cały czas musimy pamiętać o tym, że to, co trzymamy w ręku, jest dużo bogatsze niż to, czym my się pragmatycznie z dnia na dzień posługujemy, wykorzystując filtry, filtry zbudowane z naszych założeń. Do tego też dochodzi cel, który przed sobą stawiamy. I teraz wracamy do jednego z takich modeli, który jest użytecznym modelem, tak? Dlatego że pomaga szybko się orientować i podejmować codzienne decyzje. Natomiast tak naprawdę on ograbia Kościół, ograbia nas jako czytelników Biblii, jako słuchaczy Bożego Słowa z ogromnego bogactwa. Ten uproszczony model to jest model, który postrzega ramy dla wszystkiego, co się dzieje w Starym i w Nowym Testamencie. Co nie pasuje do tych ram, to nam umyka, przestajemy to dostrzegać. I ten uproszczony model zbudowany jest z takich założeń, że na początku była jakaś idealna sytuacja dla jednostkowego człowieka. Tak? Była stworzona pierwsza para ludzi. Później nastąpił upadek. Człowiek wybrał nieposłuszeństwo i sytuacja się posypała. Tak teraz pojawia się w Biblii mnóstwo motywów, które się układają w taki plan odkupienia, plan ratowania tej sytuacji. I teraz w ramach takiego uproszczonego modelu, który pozwala nam szybko podejmować decyzje, orientować się w takich praktycznych naszych postawach z dnia na dzień, porządkuje nam w jakiś sposób hierarchię naszych wartości, zaczynamy dochodzić do takiego wniosku, że okej, to w takim razie mamy do czynienia z dwoma grupami ludzi. Ci, którzy są na zewnątrz, ci, którzy są wewnątrz. Na czym polega nasze zadanie? No na tym, żeby pomóc tym, którzy są na zewnątrz, dostać się do wewnątrz. W jakim celu? No żeby oni też pomagali tym, co są na zewnątrz, dostać się do wewnątrz. I zaczynamy tworzyć takie zapętlenie. Tam jest dużo prawdy w tym modelu. I wielu z nas, łącznie ze mną, przez bardzo, bardzo wiele w moim przypadku to już dekad, tak funkcjonowało w ramach takiego uproszczonego sposobu widzenia. Natomiast przez kadr przechodził goryl, który był dla mnie zupełnie niewidzialnym gorylem. On mi nie pasował do tych ram za bardzo. Dla mnie odkryciem, kiedy czytam przez ostatnich kilka lat Biblię i staram się czytać w taki świeży sposób, żeby zrozumieć Ewangelię Mateusza, a w szczególności kazanie na górze, na głębszym poziomie, niż byłem w stanie rozumieć je dotychczas. W związku z tym tak patrzę, jak narastają konteksty do tego kazania na górze i w jaki sposób one wpływają na znaczenie poszczególnych fragmentów tego kazania. Zaczynam dostrzegać, że tak naprawdę tymi ramami, które są dominującymi ramami dla wszystkiego, co się dzieje w Nowym i w Starym Testamencie, jest koncepcja nowego stworzenia. I w ramach tego modelu, oczywiście on też nie wyczerpuje całego bogactwa Biblii, jest pewnym modelem, pewnym uproszczeniem, pozwalającym uporządkować, ale moim zdaniem większą ilość danych z Biblii jest to, że na samym początku, od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, mamy do czynienia ze stworzeniem pewnej harmonijnej całości. Stworzenie w pierwszym rozdziale przede wszystkim jest stworzeniem czegoś, co świetnie ze sobą współdziała. Bóg rozdziela pewne rzeczy i łączy je na nowo w kreatywny sposób. W rezultacie rozdzielania i łączenia przez Boga, który patrzy na efekty tego, co się dzieje i widzi, że to jest dobre, w związku z tym wypowiada następne słowo, tak, i ten proces jest kontynuowany. Powstaje pewna harmonijna całość. Rozdzielanie i łączenie. Ostatnio użyłem takiego przykładu, ponieważ miałem wieloletni epizod w służbie zdrowia, gdzie poznaliśmy się z Danusią, między innymi. Miałem taki wieloletni eksperyment. W pewnym sensie to był eksperyment w służbie zdrowia, gdzie pracowałem, powiedzmy sobie, na różnych stanowiskach, ale między innymi pracowałem jako salowy, tak? I tam się taka dosyć ciekawa rzecz odbywała, dlatego że w tych wszystkich posiłkach szpitalnych to wszystko, co zostało, było zlewane do wiadra. Tak, był układ z jakimś miejscowym rolnikiem, który przyjeżdżał po to wiadro zlewek. Tak, no i te zlewki już teraz, które przed chwilą były na talerzach, tak, jakieś takie, no nie wiem, w miarę smaczne kombinacje, tak, z tych elementów można było tworzyć. A teraz nadają się już tylko dla zwierząt. Człowieka od tego odrzuca. Tam nic nie zostało dodane do tego wiadra. Po prostu coś, co było rozdzielone, zostało teraz połączone w sposób, który jest chaotyczny. Ale to jest punkt, jeżeli teraz czytasz Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, to widzisz, że to jest sytuacja startowa tych poszczególnych aktów stwórczych Boga. Coś, co jest zmieszane, jest przez Boga rozdzielone i te elementy są teraz połączone w kreatywny sposób. Dobra kuchnia To nie jest kuchnia, która ma dostęp do takich składników, do których ty po prostu nigdy nie będziesz miała dostępu. Takich składników, których ja po prostu nigdzie w tym mieście nie dostanę. Nie, to jest sztuka łączenia w kreatywny sposób poszczególnych elementów. I teraz używając tej metafory, na tym polega dzieło stworzenia. Bóg rozłącza te zlewki chaotyczne i łączy je na nowo w twórczy, kreatywny sposób. To jest smaczne. To jest całość, która harmonijnie ze sobą współdziała. Teraz, kiedy ta opowieść toczy się dalej, w ramach tej całości człowiek ma swoje powołanie. On ma się troszczyć o tę rzeczywistość, ma ją uprawiać, ma doprowadzać do pełni jej potencjału, ale jednocześnie ma strzec przed chaosem, który jest na zewnątrz ogrodu. To jest bardzo ciekawy motyw. Wydaje mi się, że ja już wspominałem o tym motywie w trakcie mojego ostatniego kazania. Też coś, co mi otworzyło oczy na kilka bardzo ciekawych lekcji, zwłaszcza ze Starego Testamentu. Bóg nie zlikwidował chaosu. Bóg ograniczył chaos. Bóg zatrzymał chaos. W psalmach, do których się Ela powoływała, często masz taki obraz, że morze, które jest symbolem chaosu, pustynia, która jest symbolem chaosu, mają swoją granicę. Tak? I psalmista często mówi, Bóg powiedział dotąd, nie dalej. Tak? Potop jest katastrofą, potop jest sądem. Potop jest sytuacją, która przekroczyła swoje granice. Tak? Można powiedzieć, wymknęła się spod kontroli. I teraz, to co się dzieje w ramach tej opowieści, to to, że człowiek podejmuje pewne decyzje, w wyniku których ta całość przestaje ze sobą współpracować. Pierwszy mężczyzna, pierwsza kobieta przestają ze sobą współpracować. Ze współpracy tworzy się w tym momencie przerzucanie winy. Tworzy się racjonalizowanie swoich decyzji tak, żeby można było się tą odpowiedzialnością i winą podzielić w nieuzasadniony sposób. Zaczynają się pojawiać szczeliny i rysy, jeżeli chodzi o współpracę między człowiekiem i środowiskiem. Między tym, co się dzieje w tej całej całości. I teraz, w ramach takiej opowieści, wszystko, ten cały plan ratunkowy, który się rozpoczyna od 12 rozdziału Księgi Rodzaju, w taki dobitny sposób, to są poszczególne etapy, poszczególne kroki, które są podejmowane w tym celu, żeby można było odbudować stworzenie. Żeby Bóg mógł odbudować naszą rzeczywistość. Synonimem tego będzie Królestwo Boże, która na powrót będzie tworzyła współpracującą ze sobą całość. I w tym wszystkim również jest miejsce dla człowieka. Bóg to robi. To jest Jego rzeczywistość. To jest Jego całość. Ale w tych ramach my również mamy swoje miejsce. My również mamy swoje powołanie jako ludzie, indywidualne powołania jako poszczególne jednostki, nie po to, żeby sobie radzić, po to, żeby móc współpracować. Tak? I tutaj te wszystkie obrazy z Nowego Testamentu odnośnie wspólnot, odnośnie kościołów, jako całość, gdzie poszczególne członki ze sobą nawzajem współpracują. Teraz. Jeżeli patrzymy na to w taki sposób, zaczynamy dostrzegać, że to, czego wielu z nas doświadczyło, kiedy Jezus stanął na naszej drodze, kiedy nas powołał, tego odrodzenia, coś, co w Ewangelii Jana zostanie nazwane przez Jezusa nowym narodzeniem, jest nowym narodzeniem do nowego stworzenia. Paweł często powie, jesteście pierwszymi owocami nowej rzeczywistości. Jesteście pierwocinami. Tak? To były pierwsze owoce, które były zbierane. Tak? Czy to z drzew owocowych, czy w warzywniaku. Pierwsze owoce, pierwociny nowej rzeczywistości. Dlatego macie być dowodem, powie Paweł. Dlatego jesteście światłem, że człowiek może żyć inaczej. Że człowiek może mieć inny rodzaj relacji z Bogiem, niż ludziom się wydawało, że jest w stanie zbudować, pomimo różnic, jedność, dzięki której pewne rzeczy, dzięki której nie będziemy przeszkadzali Bogu, żeby mógł wykorzystywać naszą różnorodność dla realizowania swoich celów. Jedność w różnorodności. Obraz stworzenia pierwszego, obraz stworzenia nowego. I teraz chciałbym, żebyśmy przez chwileczkę pomyśleli, jak się w tym wszystkim, jak się do tego całego obrazu mają próby, przez które przechodzimy. Tak, Marzenka się modliła i w tej modlitwie się pojawiły pokusy, pojawiły się próby, a tak samo Maciejka, jak mówiła w słowach modlitwy o przebaczaniu. Pomyślcie nad próbami, bo bardzo często szukamy jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego. Dlaczego coś takiego się przytrafiło? I czasami, tu znowu jest kwestia uważnego obserwowania i precyzyjnego nazywania tego, co widzisz, po to, żeby mieć dostęp do informacji zwrotnych, w których zawarty jest proces rozwoju. Ale czasami nie ma tam związków przyczynowo-skutkowych, bo próby nie tylko są konsekwencjami naszych decyzji, ale mogą być czynnikiem, który ma wpływać na nasz rozwój, ma stymulować nasz rozwój. Chciałbym odnieść się teraz, jeżeli macie przy sobie Stary Testament, to zachęcam, żeby otworzyć piątą Mojżeszową, Księgę Powtórzonego Prawa, 8 rozdział. I chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali kilka wersetów z tego fragmentu. Zachowaj też w pamięci, drugi werset, zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, innymi słowy poddać próbie, i aby poznać, co jest w sercu Twoim. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale karmił Cię też manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, tu będzie lekcja, że człowiek nie samym chlebem żyje, ale że człowiek będzie żył wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Wszystkim, co Bóg zadekretuje, co Bóg orzeknie, co Bóg stworzy, da swoim słowem. Poznaj tedy w sercu swoim, piąty werset, że jak człowiek ćwiczy swojego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć, gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego nie będzie Ci brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. I teraz, do ziemi, w której będziesz, ale do ziemi, w której będziesz jadł do syta i błogosławił Pana Boga Twego za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Uwielbienie Boga. Abyś, pamiętaj, żebyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dzisiaj nadaje. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, aby Twoje serce nie stało się wyniosłe i żebyś nie zapomniał Pana Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Zwróć uwagę, że próby, przez które przechodzi Izrael przez te 40 lat na pustyni, mają być próbami, które mają wyciągnąć to, co jest naprawdę w ich sercu. Tam się dzieją dwie ciekawe rzeczy, na które chciałbym razem z wami zwrócić teraz uwagę. Po pierwsze, jest kwestia niedostatku. Tak? Jeżeli uważnie czytasz, i zachęcam was, dla mnie to jest jeden z moich ulubionych fragmentów w Starym Testamencie, 8 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Warto go czytać bardzo uważnie, jest też bardzo pięknie skonstruowany, nie mamy czasu, żeby w to wchodzić. Ale masz tam obraz niedostatku, który jest próbą. Próbą, która ma pokazać, co jest w Twoim sercu. Okej. Jeżeli przechodzisz przez trudne doświadczenia, jeżeli jest wystarczająco silny nacisk, tutaj jest istotna obietnica z Nowego Testamentu, że Bóg nie da nam większej próby, większego nacisku, większej siły, niż bylibyśmy w stanie znieść. Ale jeżeli ta próba, która nas naciska, powoduje, że to, co w nas było, teraz wyjdzie na jaw, to jest jedna z funkcji doświadczeń i prób, przez które przechodzimy. Ale po co ten fragment pojawia się po końcu tego całego procesu? Oczywiście to jest wyciąganie lekcji z przeszłości, to jest podsumowanie pewnego etapu. Natomiast to, co jest istotne w Księdze Powtórzonego Prawa, że to jest powtórzone prawo dla ludzi, którzy wchodzą teraz do kraju dostatku. Bo może się okazać, że egzamin z niedostatku, który zdałeś, nie gwarantuje zdania egzaminu z dostatku. Bo to jest inny rodzaj próby. I też to, od czego Witek rozpoczynał nasze nabożeństwo, tak? Nie żyjemy, póki co, tak? W świecie konfliktu, w świecie wojny. Mamy co jeść. Przetrwaliśmy zimę w miarę ciepłych mieszkaniach. Radujmy się. Bądźmy uważni. Mówi Mojżesz, czy autor 8 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Bądźmy uważni. Dlatego, że jeżeli Bóg będzie Ci błogosławił, będzie nam błogosławił, spójrz też na to jako na inny rodzaj próby i doświadczenia. Spójrz na ludzi Spójrz na ludzi, którzy odnosili sukcesy. Jak wielu z nich poległo nie w niedostatku, ale w tym, że nie potrafili sobie poradzić ze swoim sukcesem. Presley ma taką piękną pieśń, nie zdążyłem jej odszukać przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, ale Presley ma taką piękną pieśń, którą wykonuje, pieśń, która jest modlitwą. Modlitwą do Boga, żeby był w stanie przejść przez górę, przed którą teraz staje. I to jest góra sukcesu. żebym był w stanie przejść przez tę górę i żeby ta góra mnie nie przygniotła. Piękne słowa, piękna pieśń, co było w sercu Presleya, tylko Bóg wie, ale góra go przygniotła. I to nie był jedyny artysta, którego sukces przygniótł. To nie był jedyny sportowiec, którego sukces przygniótł. Ale nie musimy odwoływać się do Tysona, do Presleya, do Maradony. Rozejrzyjmy się wokół. Kiedy masz już wystarczająco dużo lat, wystarczająco wiele siwych włosów, spotkałeś wystarczająco wielu ludzi, żeby być w stanie zetknąć się z tyloma opowieściami o próbach i doświadczeniach i o tym, w jaki sposób ludzie sobie z nimi radzili lub nie radzili. Że to często są naprawdę zdumiewające obrazy. Zdumiewające obrazy, jak świetnie ludzie potrafili sobie poradzić w sytuacjach kryzysu i w sytuacjach sukcesu. Ale też nie przestaje się zdumiewać, czego ja się dowiaduję o moich kolegach, koleżankach, dobrych znajomych, którzy nagle pokazywali zupełnie inne swoje oblicze. Wystarczyło dać temu człowiekowi więcej możliwości, więcej władzy, dostęp do większych pieniędzy. Moja koleżanka, która była taką koleżanką, nagle zostaje dyrektorką szkoły. I ludzie, którzy wybrali ją, przychodzą do mnie płakać i mówią, nie wiem, co mamy zrobić z Marysią, powiedzmy. Marysia zwalnia na potęgę wszystkich, którzy ją kiedykolwiek w tej szkole skrzywdzili. Dziewczyna nie była w stanie unieść tak, nowej odpowiedzialności, nowej władzy, nowego stanowiska. Inni moi koledzy, tak, którzy byli znowu takimi kolegami, planowaliśmy wspólne projekty między slotem a ich projektami, nagle wygrywają grant, olbrzymi grant. Pieniądze, do których ja nigdy w życiu nie będę miał tak, dostępu nawet z daleka. I nagle ja nie poznaję tego przysłowiowego Jasia. Co się z tym chłopakiem zadziało? Przecież to nie ten człowiek. Chłopak, który nie był w stanie unieść nowych możliwości, nowego sukcesu i nagle okazuje się, że ze środka wychodzi coś, czego ja w ogóle nie podejrzewałem, że w tym chłopaku czy w tej mojej koleżance jest. Znowu, to są opowieści z mojego życia. Ale jeżeli się zastanowisz i zrobisz sobie przegląd swoich znajomych, swoich kolegów, swoich koleżanek z różnych projektów, czy to z pracy, czy z innych sfer twojego zaangażowania, przypuszczam, że jesteś w stanie przywołać podobne przykłady. Zobacz, przychodzi presja niedostatku albo presja sukcesu, presja dostatku, presja możliwości. I teraz my reagujemy na to, co do nas przychodzi. W zależności od tego, w jaki sposób zareagujesz, twoje wybory ukształtują ciebie. Twoje wybory będą miały wpływ na to, co stanie przed tobą w takim duchowym sensie otworem, a co się zacznie przed tobą zamykać. Kiedyś już opowiadałem o takiej rzeźbie mojego przyjaciela, który jest rzeźbiarzem w Rumunii. Taka rzeźba, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Niosę ją ze sobą już przez wiele, wiele lat i pewnie doniosę ją do końca tej mojej wędrówki. Stworzył taką instalację z czarek. I te czarki były poustawiane pod różnym kątem. I ze środka tej całej instalacji wytryskiwała woda. Taka mini fontanna. W zależności od tego, jak czarka była ustawiona, taką ilość wody była w stanie zebrać i zatrzymać. Twoimi decyzjami przestawiasz tę czarkę. Więcej rzeczy będziesz w stanie zatrzymać, albo więcej rzeczy się wyleje. Ostatnio miałem bardzo dobre szkolenie na jednej z uczelni. I jest niesamowicie ciekawy człowiek, który tam pracuje. Wywiązała się dyskusja na temat wychowywania dzieci. I takiej sytuacji, no z ludzie odrobinę młodsi ode mnie, powiedzmy, ale większość z nich miała swoje dzieci, swoje doświadczenia, takie lub owakie. Natomiast coś, co nie przestaje zdumiewać rodziców, jeżeli masz kilkoro dzieci, że wychowujesz ich w tym samym domu, według tych samych reguł, z tak różnym rezultatem. I ten człowiek powiedział coś niesamowicie mądrego, co sobie aż zanotowałem na tym szkoleniu. On mówi, dlatego, że dzieci wybierają inaczej. Ty możesz dać dokładnie te same warunki, te same możliwości, tak samo nacisnąć na Jasia i na Małgosię, ale Jasiu i Małgosia są wolnymi ludźmi, nawet małymi, i ze względu na to, jak oni zareagują na ten nacisk, ta czarka się będzie inaczej ustawiała. I po jakimś czasie oni się zaczną zdecydowanie różnicować między sobą. Co z jednej strony jest dosyć ciekawą lekcją dla nas, że z każdym dzieckiem należy pracować inaczej, czy to w szkole, czy w domu, a nie mieć tylko jeden optymalny zestaw sprawiedliwych reguł, bo musisz brać pod uwagę to, do czego ma, jakie tendencje, jakie skłonności zaczynają się przejawiać w tym przysłowiowym Jasiu i przysłowiowej Małgosi, a na jakie wybory to się przełoży i co z tego to dziecko swoimi wyborami, jeżeli chodzi o swój charakter, o swoją postawę, będzie wykuwało. Ale pomyślmy jeszcze przez chwilę nad tym tematem doświadczeń i w jaki sposób one się przekładają na nasze chodzenie za Jezusem. Bo droga przemiany, której nas Bóg w mocy Ducha Świętego poprzez przykład nauczanie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Droga przemiany jest drogą uczniostwa. Uczniostwo nie jest spontanicznym procesem, który się i tak zadzieje. To jest współuczestniczenie z Bogiem w uprawianiu i w strzeżeniu. To jest to samo, co usłyszał Adam. Jest taki midrasz żydowski, który mówi, że jeżeli nauczasz drugiego człowieka przestrzegać słowa, to stwarzasz go na nowo. Bardzo ciekawa myśl. Stwarzasz go na nowo. Uprawiać i strzec. Jakie są zdrowe granice pomiędzy tymi dwoma funkcjami, bo obie powinny być obecne. Chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, która będzie takim domknięciem tego przyglądania się fragmentom pomagającym nam zrozumieć rolę doświadczeń, prób, przez które przechodzimy i w jaki sposób się to przekłada na proces uczniostwa. Zauważ proszę, że to, co się pojawia w nauczaniu Jezusa, że kto w małym jest wierny, nad większymi odpowiedzialnościami zostanie postawiony. Ale po co to jest mówione uczniom? Po to, żeby cały czas uważnie obserwować, co się dzieje pod wpływem takiej próby lub pod wpływem takiej próby i umieć zareagować. Jesteś odpowiedzialny za twojego brata, jesteś odpowiedzialny za twoją siostrę. Jesteś odpowiedzialny przede wszystkim za samego siebie, żeby być w stanie służyć innym. Ale jesteś też odpowiedzialny za innym. Nie jesteśmy tutaj zbiorem jednostek niczym niepowiązanych ze sobą. Jeżeli tworzymy pewną społeczność, pewną wspólnotę, to zgodziliśmy się na jakąś współodpowiedzialność za siebie nawzajem. Teraz. Istotne jest to, i to jest ta myśl, którą chciałbym zakończyć, żeby pamiętać o dwóch narzędziach, którymi powinniśmy się w trakcie tego procesu posługiwać. Po pierwsze, uważnie obserwować. Bóg widział, że to było dobre. Bóg widział, że to nie jest dobre dla człowieka. I Bóg to komentuje. Bóg dobiera słowa. Dobiera precyzyjny język, który opisuje to, co on widzi. I zaprasza cię do dialogu z tą wypowiedzią. Zaprasza cię do zareagowania. Zrób z tym coś. I tak samo, jeżeli pomagamy innym ludziom w rozwoju, jeżeli, tak, używając takiego slangowego określenia, inwestujemy w czyjś rozwój, uważnie obserwuj człowieka, któremu pomagasz. Ale dawaj mu rzetelną informację zwrotną. Opisz mu precyzyjnie to, co widzisz. I pozwól mu wziąć odpowiedzialność za to, co z tym zrobi. To jest wolność połączona z odpowiedzialnością za siebie nawzajem. Podobnie jest z wychowaniem dzieci, podobnie jest z pracą z młodymi ludźmi w różnych projektach, w różnych placówkach edukacyjnych. Podobnie jest z Kościołem, podobnie jest ze społeczeństwem. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Jakie są granice mojej odpowiedzialności? Powinienem zapytać Boga. Jak odpowiedzialność została mi dana i na ile wiernie z tej odpowiedzialności się wywiązuje. Natomiast nie jestem w stanie dotrzeć do uczciwych odpowiedzi, jeżeli cały czas uważnie nie obserwuję i nie szukam języka, który jest w stanie precyzyjnie to opisać. Jeżeli tego nie potrafię robić, czekają mnie zlewki, czeka mnie chaos. Tam nie ma żadnych użytecznych informacji. Tam jest lubię cię albo cię nie lubię. Z jakiego powodu? Co mógłbym zrobić, żebyś mnie bardziej lubiła? Gdzie ja popełniam błędy? Czego mógłbym się nauczyć? Gdzie mogę się tego nauczyć? Ja potrzebuję takiej pomocy. Ja potrzebuję takich informacji zwrotnych. Po to są przyjaciele. Przyjaciel, który nie jest w stanie zwrócić mi uwagi, po jakiego grzyba mi taki przyjaciel? Tak, to jest kumpel, z którym mogę sobie pójść na kawę. Ale oprócz kumpli ja potrzebuję przyjaciół. Ludzi, którzy czują, że są współodpowiedzialni za mnie i którzy wiedzą, że z mojej strony też mogą na to oczekiwać. Mogą tego oczekiwać, przepraszam. Obserwuj, szukaj języka, który odda to, co widzisz, bo, tak jak Jezus powiedział, może się nam wydawać, że jesteśmy obiektywni. Ale w oku każdego z nas jest belka. W oku każdego z nas jest belka. Są rzeczy, na które jesteśmy ślepi. Są te niewidzialne goryle, które przychodzą nam przez kadr. I ponieważ on nie wchodzi w interakcję z twoim celem, on jest dla ciebie niewidzialny. Dlatego potrzebujesz kogoś, kto razem z tobą ogląda ten sam filmik, uczestniczy w tym samym doświadczeniu, w tym samym życiu, projektu, kościoła, w tej samej przyjaźni, żeby był w stanie dać mi inną perspektywę. Bo potrzebujemy siebie nawzajem. Bo chrześcijaństwo nie jest dla jednostek. Stary Testament nie był przesłaniem dla jednostek, ale dla społeczności, które te jednostki budują. Pomódlmy się. Panie, dziękuję.